Kwietniowy festiwal voucherów w Biedronce nadal trwa. Od poniedziałku do wtorku zrób łączne zakupy za minimum 299 zł z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i odbierz 10 zł rabatu od razu oraz voucher na 20 zł do wykorzystania 2 maja na majówkowe zakupy za minimum 149 zł. Limit: 1 rabat i voucher na konto Moja Biedronka. Szczegóły w sklepie i na biedronka.pl. I to dobry powód, by iść do Biedronki.
Witamy, dzień dobry wieczór, a gościem popołudniowej rozmowy jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, kandydat na prezydenta Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry państwu.
Błąd, panie prezydencie?
Mówi pan o życzeniach?
No oczywiście.
Zdecydowany błąd, tak.
Pan to przepuścił?
Tak, nagraliśmy kilka wersji, no i niestety ta najgorsza ujrzała światło dzienne, a ja nie sprawdziłem tej ostatniej wersji, mój błąd.
Może ktoś nie widział, bo tego już nie ma na mediach społecznościowych. Pan siedzi za kuchennym stołem, a żona się krząta i pan przy tym kuchennym stole składa życzenia i potem spadło na pana, że pan rozsiadł się za stołem kuchennym, a nie pomaga żonie przy świętach. A generalnie pan gotuje na święta?
Jest o tyle niefortunne, że ja właśnie z żoną akurat w kuchni działamy ręka w rękę. Więc
no
ja
to jestem, akurat ja nie jestem, w tym przypadku.
Ja jestem, to prawda, no nie wyszło to w tym filmie. Ja jestem kucharzem generalnie, tak.
Panie prezydencie, będzie druga tura?
Nie wiem, wszystko zależy od frekwencji.
A jeżeli będzie druga tura, to pan to uzna jako swój, jako żółtą kartkę od wyborców, o tak powiem?
No ja bym oczywiście chciał, żeby ten wynik był jak najlepszy, natomiast no zobaczymy, jaka będzie frekwencja. Jeżeli ta frekwencja będzie niska, no to się robi trochę rzeczywiście loteria. Ja mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jak ważne są te wybory, że trzeba zamknąć erę populizmu raz
wszyscy
na zawsze.
Wszyscy wiedzą? Myśli pan, że mam rzeczywiście nadzieję. Te wybory samorządowe rozgrzewają, szczególnie w Warszawie, tak publiczność polityczną?
Może nie ma tej takiej atmosfery, jak była 5 lat temu, no bo wtedy to były jedyne wybory. Mój konkurent był bardzo barwny, natomiast w tej chwili po prostu jest mnóstwo rzeczy, które się dzieją na scenie politycznej, one czasem przesłaniają to, co się dzieje w wyborach samorządowych, ale wydaje mi się, że Polacy poczuli tę siłę kartki wyborczej te parę miesięcy temu i że wiedzą, jak ważne są wybory samorządowe, bo one decydują o życiu tu i teraz.
Wybory samorządowe, tak, a wybory parlamentarne, mam wrażenie, że była dużo większa gorączka przedwyborcza. Wtedy pan pomagał Donaldowi Tuskowi podczas tej kampanii do wyborów parlamentarnych. Zastanawiam się, dlaczego Donald Tusk nie pomaga panu przy wyborach samorządowych?
No, ja nie pomagałem Donaldowi Tuskowi, tylko po prostu Donald Tusk prowadził kampanię, ja też, na rzecz zwycięstwa, więc to trudno
mi się
pomóc.
A Donald Tusk się pojawi na pańskich wiecach wyborczych chociażby?
Po pierwsze razem rozpoczynaliśmy tę kampanię, natomiast no, Donald Tusk ma tyle na głowie, że nie dziwię się, że nie jest w stanie się w 100% zaangażować. Ale wiem, że w tym tygodniu się zaangażuje.
Gdzie? Tutaj w Warszawie? Na jednym z wieców?
Myślę, że jeszcze nie jest, znaczy wiem, że nie jest jeszcze jasna ta rozpiska, ale że będzie w paru miejscach w Polsce.
Panie prezydencie, najpoważniejszy pański rywal to w tych wyborach?
Ja wszystkich traktuję poważnie. No oczywiście Tobiasz Boheński jest tym poważnym, ponieważ no, ma duże poparcie za sobą.
No a duże poparcie, to o jakim pan słyszał?
Wiadomo,
o 9% według ostatniego sondażu.
Nie, nie wierzę w to. No, był jeden sondaż, który moim zdaniem nie jest do końca wiarygodny. PiS ma, to wszyscy wiemy, no, PiS ma mniej więcej 20-30% elektorat. Zresztą łatwo porównać. No, w tych wyborach 5 lat temu Patryk Jaki miał prawie 30%. W tych wyborach ostatnich parlamentarnych przy olbrzymiej frekwencji chęci pogonienia PiSu no, było 22%.
Ja się zastanawiam nad tym, dlatego że w tej drugiej turze możemy zobaczyć pana i chociażby kandydatkę Lewicy, czyli panią Magdalenę Biejat.
No zobaczymy. Jeżeli będzie duża frekwencja, to myślę, że wynik będzie dobry. Ja nie wierzę w to, żeby PiS miał rzeczywiście elektorat 5 czy 9%, tak jak pokazywało to jedno badanie. Uważam, że ono nie było miarodajne. Tak jak powiedziałem, no PiS ma elektorat w Warszawie pomiędzy 20-30%, co pokazały wszystkie ostatnie badania. Zresztą kiedyś miał jeszcze większy elektorat. No przypominam wyniki Sasina, czy w końcu to, że Lech Kaczyński był prezydentem naszego miasta.
Na ile pan zostaje prezydentem Warszawy, jeżeli pan wygra te wybory?
Ja się koncentruję w tej chwili tylko na Warszawie.
Powtarzam, to pan zawsze odpowiada.
No bo dokładnie tak jest. Ja mam tyle do zrobienia w ten rok. Będziemy oddawali kolejne inwestycje, które zmienią kompletnie centrum miasta. Największą spalarnię śmieci w naszej części Europy, kolejne linie tramwajowe. Jest tyle do zrobienia, że mnie nurtuje tylko i wyłącznie to.
Ale panie prezydencie, pytam też w imieniu tych, którzy będą głosować na pana, bo oni mają prawo wiedzieć, czy pan zostaje tym prezydentem na 1,5 roku. Mówię o prezydencie Warszawy, jeżeli pan te wybory wygra, wciąż będziemy to sobie dopisywać gdzieś moim dróżkiem. Czy też zostaje pan prezydentem na całą kadencję, na 5 lat?
ale nikt nie jest w stanie tego rozstrzygnąć w 100%. Ja ale to mówię całkowicie szczerze. Ja się skupiam na Warszawie, nic mnie innego w tej chwili nie interesuje. Natomiast proszę mi wierzyć, że ja w 2020 roku w ogóle do głowy mi nie przyszło, że będę startował w wyborach prezydenckich. Wie pan, jak to się wtedy potoczyło, że nie było wyboru. Więc ja teraz nie wykluczę swojego startu w wyborach prezydenckich za półtora roku. Natomiast naprawdę ja jestem taką osobą i takim politykiem, który myśli o tym, co tu i teraz. Ja nie planuję na wiele lat do przodu kariery, dlatego że to by się skończyło jeszcze większymi wrzodami niż te, które mam.
A kto zdecyduje pan?
Koalicja Obywatelska będzie decydowała
o tym. Ale to znaczy Koalicja Obywatelska panu powie, prezydentowi Warszawy, jeżeli pan wygra wybory, znowu to dodaję, co pan ma robić za półtora roku?
To jest całkowicie naturalne, że każda z partii będzie wybierała swojego kandydata i oczywiście ten kandydat też będzie miał dużo do powiedzenia. No my będziemy wybierali w Koalicji Obywatelskiej i na pewno każdy z nas będzie miał dużo do powiedzenia w tej sprawie i również najwięcej kandydat i dokładnie tak samo, czy kandydatka, tak samo będzie w innych partiach.
A kiedy to się zdecyduje?
Myślę, że na początku przyszłego roku.
Z czego pan jest najbardziej niezadowolony, jeśli chodzi o swoją prezydenturę w Warszawie?
Nie ma jakichś takich rzeczy, które uznaję za jakąś ewidentną porażkę, dlatego że biorąc pod uwagę kontekst, czyli dwa lata pandemii, gdzie stały wszystkie inwestycje w Europie, wojnę i to, że nasza uwaga koncentrowała się przede wszystkim na tym, pomocy uchodźcom i rozwiązywaniu tych problemów i to, że PiS w końcu ugrabił Warszawę z 11 miliardów złotych, to właściwie większość tych programów, o których mówiłem, udało się nam wprowadzić w życie. Chociaż rzeczywiście gdzieniegdzie mamy pewne opóźnienia, ale i darmowe żłobki, najważniejszy dla mnie program, jeżeli chodzi o równouprawnienie kobiet, i 11 nowych stacji metra i nowy szpital południowy, druga część Kopernika.
To z tego pan jest zadowolony, a z czego pan jest niezadowolony?
No na przykład, no ja daję ten przykład, bo on był w debacie, został użyty przeciwko mnie, że remont sali kongresowej toczy się 7 lat, on się zaczął zanim zostałem prezydentem. I to prawda. I nie jestem z tego zadowolony, no jedna firma zbankrutowała, potem się okazało, że tam są tony azbestu, które trzeba wywieźć, potem się okazywało, że w związku z wojną i z cenami każdy kolejny przetarg to było kolejne 100 milionów złotych. I wszystko jest pod konserwatorem zabytków, więc wszystko musi być wykonane z wielką pieczołowitością. I rzeczywiście ten remont się opóźnił. No, na szczęście teraz prace trwają.
A składki pan jest zadowolony? Składki pieszo-rowerowej?
Jestem.
Nawet jak tam jest wąsko trochę? Był pan przecież.
Byłem, ale no takie było założenie i też nigdy nie było założenia, żeby podzielić ruch, tak jak niektórzy mówią, na rowerowy i pieszy, dlatego że wtedy, niech sobie pan wyobrazi, jeżeli pan tam był, że no, byłoby rozpędzone rowery z jednej strony, a ludzie
wtedy,
z drugiej.
Kiedy byłem, tam się nie dało w ogóle szpilki wcisnąć, mówiąc o szybkiej jeździe na rowerze.
No i wtedy wszyscy uważają, oczywiście, że jak jest tłok w weekend taki maksymalny, no to wtedy nawet czasami trzeba zsiąść z roweru, no ale inaczej mielibyśmy tak, że te tłumy by wchodziły prędzej czy później na kawałek zarezerwowany dla rowerów i byłoby niebezpiecznie.
A będzie dostępny alkohol na kładce?
No do momentu, kiedy on jest na bulwarach, natomiast no nie chcielibyśmy specjalnie, żeby akurat tam wszyscy siedzieli z piwem.
Ale rozumiem, że nie będzie to zakazane.
No nie szykujemy się. Ja w ogóle nie jestem wrogiem wszelkiego rodzaju zakazów.
I uważa pan, że prohibicja nocna w Warszawie nie jest potrzebna?
Ja nie byłem nigdy zwolennikiem tego rozwiązania, natomiast ponieważ jest tyle rzeczywiście petycji na ten temat, to ja zarządziłem, że zrobimy konsultacje i to takie naprawdę szerokie. Jeżeli większość warszawiaków będzie chciała prohibicji, uwaga, mówimy o sprzedaży alkoholu, nie o alkoholu w restauracjach, to ja jestem gotów rozważyć ten projekt.
Ale jak pan sobie to wyobraża, jako referendum ogólnowarszawskie?
Nie, po prostu zrobimy naprawdę porządne konsultacje, bo zrobiliśmy tylko badania, z których wynika, że rzeczywiście duża część warszawiaków jest za, teraz zrobimy naprawdę takie konsultacje na bardzo dużej próbie. Jeżeli większość warszawiaków będzie chciała, no to wtedy będziemy też decydowali, w jakich godzinach i w jaki sposób.
Ale wie pan, że to jest zupełnie inaczej. Nie tylko w Warszawie, kiedy się mieszka dwa piętra nad sklepem z alkoholem, który jest czynny całą dobę, a zupełnie inaczej, kiedy się mieszka w zacisznym kącie osiedla.
Zgoda. I dlatego ja uważam, że trzeba było zmienić ustawę i wyposażyć samorząd w możliwość decydowania dokładnie, gdzie mogą być miejsca, które sprzedają alkohol. Bo mamy problemy głównie z takimi zagłębiami, gdzie tych sklepów jest bardzo dużo. My tam wysyłamy dodatkowe patrole policji, za które płacimy, straż miejską, mamy monitoring, więc dużo robimy, żeby tych problemów było mniej. Ale gdybym miał te ustawowe narzędzia, mógłbym decydować, gdzie się sprzedaje alkohol, a gdzie nie, tak żeby, mówię, nie tworzyć takich miejsc, gdzie tych sklepów jest za dużo. Moim zdaniem prohibicja idzie o krok za daleko, ale jeszcze raz, jeżeli większość warszawiaków będzie chciało tego typu rozwiązania, to po współpracy z gminami ościennymi, żeby nam się to nie rozlewało dokładnie na granicę Warszawy, jestem gotów taką decyzję podjąć i Rada Miasta oczywiście.
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, kandydat na prezydenta Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, zapraszamy do naszego radia RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Panie prezydencie, kiedy dojadę tramwajem na Wilanów?
Pod koniec sierpnia.
Dlaczego tak późno?
tak jak powiedziałem, no mamy opóźnienie.
Bo kiedy miałem dojechać, nie, pan
6 miesięcy, znaczy 6-miesięczne opóźnienie.
Nie, nie, jeżeli pamiętam ten pan poprzedni pański program, ten z 2018 roku, to chyba w 2022 nawet już chyba.
Mówimy o umowach, które zostały podpisane w piekielnie trudnym czasie, jeszcze raz, pandemia i wojna, miał być tramwaj gotowy na początku tego roku, więc mamy 7 miesięcy opóźnienia. Bardzo ubolewam, bo to jest uciążliwe dla warszawiaków, ale to jest największa inwestycja tramwajowa w Polsce i ona mimo tego opóźnienia idzie naprawdę bardzo szybko.
I będzie pan zwężał też Aleje Jerozolimskie w trakcie swojej nowej kadencji?
No najpierw, panie redaktorze, najpierw ma być remont linii średnicowej i na razie plany PKP miało takie, żeby to zrobić metodą odkrywkową, czyli pewnego rodzaju wąwóz nam powstanie pomiędzy...
Boję się pomyśleć, jak się będzie wtedy jeździć.
Bardzo trudno, dlatego myśmy starali się wszystkie te najważniejsze inwestycje, które dotykają tego miejsca, zrobić jak najszybciej. Dlatego mieliśmy pewną kumulację inwestycji, dlatego że jeżeli nam to polskie koleje rozkopią, to będzie poważny problem. I dopiero później będziemy się zastanawiali nad tym, znaczy równolegle. Zastanawiamy się nad tym, jak mają wyglądać aleje. I ja rzeczywiście bym wolał, żeby tam było więcej miejsca dla pieszych, żeby tam były knajpy, antykwariaty, żeby to było miejsce, które odżyje, dlatego że
ale
dzisiaj
mniej miejsca dla
to
kierowców.
Nie jest wizytówka. Zawsze dla mnie najważniejsze są racjonalne decyzje, czyli najwięcej miejsca musi być dla komunikacji miejskiej, bo ona przewozi najwięcej obywateli.
Ale jeżeli tak dużo miejsca dla komunikacji miejskiej, to dlaczego nie ma jeszcze stacji metra na Placu Konstytucji przy Muranowie? Obiecywał pan
dlatego,
to.
Owszem, i dlatego mamy to w planach i te plany dalej obowiązują, tylko że w momencie, kiedy zabierane nam są tak wielkie pieniądze i nie wiadomo, jaka będzie przyszłość pieniędzy unijnych, bo na szczęście te odblokowaliśmy, no to wiem, że ważniejsze jest zbudowanie trzeciej, czwartej linii niż te dwie stacje, które są bardzo kosztowne. Natomiast mamy plany gotowe. W momencie, kiedy będzie miasto na to stać, to również tam zrobimy stację.
A jeżeli mówimy o komunikacji miejskiej, to dlaczego nie ma komunikacji dla młodzieży szkół średnich, jak pan obiecywał?
Ale jeszcze raz, no, gdyby 11 miliardów nam nie wyparowało z budżetu, to na pewno sytuacja była zupełnie inna. Ja przypominam, że sytuacja w tym roku budżetu jest dalej bardzo ciężka, dlatego że ten program, nad którym pracujemy z ministrem finansów a propos nowego sposobu finansowania samorządów, wejdzie w życie dopiero w 2025 roku. I jestem absolutnie przekonany, bo wszystko idzie w dobrą stronę, że jeżeli tych pieniędzy się pojawi więcej w budżecie, to wtedy będziemy mogli wprowadzić taką
ulgę. A ma pan teraz deficyt czy nadwyżkę w budżecie?
My przez cały czas...
To jest ja wiem.
Nie, ale ja wiem, tylko że to jest piekielnie istotne. Znaczy nie ma kompletnie żadnego sensu.
No właśnie, bo mam nadwyżkę.
Ale patrzenie na budżet w danym roku, a nie na te wszystkie lata i na wieloletnią perspektywę finansową, nie ma żadnego sensu, bo zdarza się, że mamy nadpłynność, w pewnym momencie się to pojawia, ale generalnie my byśmy mieli 11 miliardów więcej. Raport NIK-u to potwierdza i pokazuje, że w kancelarii premiera Morawieckiego wręcz myślano o tym, jak ograbić Warszawę, jak zrobić system, który najbardziej zaszkodzi Warszawie. Więc to są wszystko fakty.
Jasne, panie prezydencie, ale pytanie, czy to PiS odpowiada za to, że nie ma biletów, darmowych biletów komunikacji dla młodzieży szkoły średniej?
Tak, znaczy to odpowiada za to. Gdyby nie odebrał nam 11 miliardów, to panu mówię, że na pewno 80 milionów byłoby nas stać, żeby tę ulgę zrobić. Natomiast jak byliśmy po prostu naprawdę, mieliśmy nóż na gardle w związku z finansami, no to ja jestem odpowiedzialny, tej decyzji nie podjąłem. To dzisiaj... Notabene jedna rzecz. Wie pan, ile by kosztował bilet, gdyby nie miasto stołeczne Warszawa? 4 razy więcej, dlatego że my dopłacamy 3 miliardy do komunikacji miejskiej, a z biletów mamy tylko 900 milionów. Czyli i tak, i te bilety są naprawdę jednymi z najtańszych w Polsce, a komunikacja w Polsce jest najlepsza i najbardziej rozbudowana.
A powie pan przy tym stole, że przez pierwsze półtora roku swojej prezydentury, jeśli pan te wybory wygra, będą darmowe bilety dla młodzieży?
Znaczy, jeżeli się poprawi sytuacja finansowa miasta, to na pewno to będzie jedna z naszych decyzji. Tak, w 2025 roku.
Plac Defilad, plac centralny. Od kiedy?
Plac
w nowym kształcie?
Powinien być gotowy na koniec tego roku.
A widział pan to, co, jak się stoi przodem do Pałacu Kultury, to co się dzieje po lewej stronie? Tamte tereny będą cały czas... No, wyglądały źle, mówiąc bardzo delikatnie. A dlaczego?
Dlatego, że mamy remont linii średnicowej. No, trudno, żebyśmy tam weszli i robili ten fragment, kiedy on będzie rozkopany. My tam mamy plany. Poza tym bardzo trudno nam było się dogadać z PKP. Teraz będzie dużo łatwiej. Jest łatwiej, dlatego, że my chcemy tam zrobić przejście z patelni do kolejki średnicowej.
To też pan obiecywał w 2018.
Zgoda. Cały ten kwartał będzie przebudowywany w momencie, kiedy skończy się tamten remont. Powiem więcej. My jesteśmy uzależnieni od tego remontu, dlatego że PKP zapisu planowało to tak, żebyśmy nie byli w stanie tam pobudować wyższych budynków, dlatego że to było niezabezpieczone. Dzisiaj słyszę od nowych władz PKP, że oni się zastanawiają, czy tego stropu nie wzmacniać, więc to jest wszystko zależne po prostu od tej inwestycji.
Bardzo to już warszawskie pytanie, ale tam jest taki obrzydliwy parking. Naprawdę od PKP zależy to, czy tam pan remontuje pan ten parking, czy nie?
Ale no, trudno by było, że żebym ja remontował w tamtą stronę plac i później musiał to wszystko niszczyć po to, żeby dostosowywać to do zmiany, która będzie po remoncie. Więc my, tamten fragment się też oczywiście zmieni. Myśmy powiedzieli, zaczynamy od placu centralnego, od Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Potem będzie Teatr Rozmaitości, bo tam też będziemy mieli przez tak chwilę przestój, bo 800 milionów kosztuje ta inwestycja. A później, jak się skończy remont, zabieramy się za tamtą część, za tamtą pierzeję i ona się też oczywiście zmieni.
Inny plac, plac Piłsudskiego. Kiedy wraca pod zarząd miasta?
Mam nadzieję, że jak najszybciej. Myślę, że w przeciągu najbliższych miesięcy, a może nawet tygodni.
To znaczy, że pan będzie zmieniał lokalizację pomnika Smoleńskiego?
Ja się wypowiadałem na ten temat.
Chce pan tego?
Ja nigdy nie byłem zwolennikiem, żeby tam ten pomnik stanął. Natomiast jak już on tam stoi, to nie chciałbym powodować kolejnej awantury, kolejnych podziałów.
Dlaczego uważa pan, że to może podzielić mieszkańców Warszawy?
Wszyscy wiemy, jeżeli mamy bardzo wielu zwolenników usunięcia tego pomnika w związku z tym, że on tam został postawiony nielegalnie, to jest większość naszego elektoratu, ale wiadomo, że dla wielkiej części warszawiaków, którzy myślą inaczej, głosują inaczej, to byłby jeden z takich najbardziej ostrych i symbolicznych gestów. W związku z tym ja nie chciałbym, żebyśmy się znowu kłócili o pomniki. Uważam, że naprawdę jest dużo więcej spraw do załatwienia. Uważam, że polska scena jest tak spolaryzowana, że powinniśmy się spierać o naturę demokracji, o to, jak mają media wyglądać, a nie o jeden pomnik.
To jeszcze się o to pospieramy, mam nadzieję. Porozmawiamy trochę o takiej krajowej polityce. Jeszcze chciałem pana o mieszkania warszawskie zapytać. Ile pan mieszkań komunalnych oddał przez 5 lat? Przez 6.
Oddaliśmy 12 tysięcy mieszkań, z czego 10 tysięcy pustostanów, 2 tysiące nowych mieszkań, a 3 tysiące są w budowie.
Ale mówimy o tych komunalnych mieszkaniach.
Tak,
to ile było?
To są w większości mieszkania komunalne, część jest na tani wynajem TBS-owskich.
Pan obiecywał 1500 mieszkań rocznie.
Tak.
I to się udało zrealizować pańskim zdaniem?
Jeżeli mówimy o nowych mieszkaniach, to nie. Natomiast jeszcze raz, rząd PiS-u się w ogóle wycofał z tego projektu. Większość rządów i samorządów w Europie się wycofywało, bo nie było w stanie w tych warunkach budować. A myśmy budowali i to naprawdę w bardzo dobrym standardzie. Proszę zobaczyć na choćby rewitalizowane budynki na Pladze. Chciałbym, żeby się to działo szybciej i będzie się działo szybciej, bo się sytuacja budżetowa ma poprawić.
A wyobraża pan sobie, że dzisiaj w Warszawie jest nie do kupienia mieszkanie za te pieniądze, o których my w tej chwili rozmawiamy i za które mieszkania.
Tak, panie redaktorze, tylko nie róbmy, kupuje się na nie róbmy błędu jednego zasadniczego, który robi Lewica. Dlatego, że Lewica mówi, żeby wszystko zrobiła dużo szybciej i lepiej niż ja. Okay, ma prawo to mówić, chociaż pytanie oczywiście o wiarygodność w tych trudnych warunkach. Natomiast my budujemy, mamy największy zasób mieszkań komunalnych w Warszawie. 80 tysięcy. Notabene kolega Bocheński chciałby go sprzedać. I teraz my go pielęgnujemy, rozbudowujemy, robimy remonty, budujemy nowe mieszkania. Natomiast to jest segment, który ma pomóc osobom trochę gorzej sytuowanym, osobom w specjalnych potrzebach.
Ale być może to trzeba zmienić.
Ale to nie wyreguluje kompletnie cen w Warszawie. Tutaj trzeba rozwiązań ustawowych. Dam panu jeden przykład. Jeżeli ja chcę wnieść aportem ziemię do mojej spółki, która buduje tanie mieszkania, natychmiast jest VAT, jest pomoc publiczna. Wystarczy to zmienić, będziemy szybciej budować. To jest też kwestia rozmowy o tym, jak Warszawa się ma rozwijać. My właśnie przyjmujemy niedługo masterplan, który będzie pokazywał strategiczny rozwój Warszawy. I to wszystko razem z przyjmowanymi kolejnymi planami zagospodarowania przyspieszy budowanie. Uwaga! Co do standardów, bo my nie chcemy patodeweloperki, zielonych, nowoczesnych standardów. I wtedy będziemy mieli, miejmy nadzieję, inne ceny mieszkań, więc tego się nie załatwi samym budownictwem komunalnym.
Jeszcze jedna obietnica, zachodnia? Nie, to będzie wschodnia obwodnica Śródmieścia Warszawy, czyli od Ronda Żaba do Wiatrasznej, tego też nie ma.
Zaczęliśmy projektowanie, znowu, to była...
Znowu 11 miliardów.
Mieliśmy ze 2 czy 3, no ale panie redaktorze, tak. Ja bym się nie śmiał, bo to też pana okradziono i zrobił to PiS.
Ja się śmieję gorzko.
Dwie czy trzy duże inwestycje zostały rzeczywiście opóźnione, między tym właśnie obwodnica śródmiejska. Na przykład Symfonia Warszawia, rozpoczęliśmy pierwszy etap, ale nie mogliśmy rozpocząć drugiego. To prawda, bo taka była sytuacja finansowa. Dzisiaj ona się zmienia i my na pewno przyspieszymy.
Panie prezydencie, to jak o pieniądzach rozmawiamy, ile pan chce dostać z KPO jako Warszawa?
Ja bym chciał, żeby do Warszawy popłynęły setki milionów, a może nawet więcej.
To wiadomo, ale realnie.
Realnie dobrze by było, żeby to było więcej niż miliard.
Miliard dla Warszawy, na same potrzeby związane z czym przede wszystkim?
My, KPO jest tak skonstruowane, że my głównie będziemy mogli liczyć się na pieniądze wszystkie, które dotyczą oszczędności energii, przechodzenia na zeroemisyjny tabor, ocieplania budynków, więcej zieleni, etc., etc. Natomiast oczywiście tu jest duże pytanie, bo z tego możemy mniej więcej miliard dostać, ale gdyby się udało wynegocjować z Komisją Europejską bardziej elastyczne podejście, to nawet moglibyśmy liczyć na wsparcie inwestycji szynowych i wtedy liczyłbym na znacznie pewnie większe pieniądze.
Ale też z KPO?
Tak, liczyłbym. Zobacz, ale to już zależy od decyzji komisji. Plus przypominam, że KPO trzeba by wydać pieniądze do 2026 roku. Bardzo trudno będzie wydać te pieniądze, więc też negocjujemy w Unii, żeby można było wydawać je dłużej.
Czyli jak pan
i
mówi...
wtedy tych pieniędzy do Warszawy mogłoby popłynąć więcej niż miliard.
Jak pan mówi o inwestycjach szynowych, to mówi pan o pieniądzach z KPO
metrze,
na metrze.
O metrze, o tramwaju, tak. Bo generalnie te inwestycje, mi się udało wynegocjować w Komisji Europejskiej miliard na metro, dlatego że w momencie, kiedy nie dostaliśmy pieniędzy na uchodźców, to ja poprosiłem Ursulę von der Leyen osobiście, skoro nie możecie nam dać więcej pieniędzy na uchodźców, dajcie nam pieniądze na metro. I to się stało. Mamy miliard na metro na koniec drugiej linii, na początek projektowania trzeciej. Natomiast generalnie metro to właściwy budżet unijny, nie KPO i tam liczę na pieniądze w kolejnym budżecie unijnym. Ale jeżeli z KPO by się udało uszczknąć pieniądze na to też, byłoby super.
Stąd tak dużo rozmawiamy o tym, co się dzieje w mieście, bo wybory samorządowe rzecz jasna, ale o krajowej polityce także rozmawiam. Jak pan będzie prezydentem kraju? Oczywiście rozumiem, pan podpisze znowelizowaną ustawę aborcyjną. Będzie liberalna ustawa aborcyjna, to znaczy będzie jaka? Od 12 do 12 tygodnia?
To jest stanowisko Koalicji Obywatelskiej. Ktokolwiek z Koalicji Obywatelskiej będzie prezydentem Rzeczpospolitej, jeżeli tak by się potoczyły losy, to nasze stanowisko w sprawie ustawy aborcyjnej, pigułki, którą właśnie zablokował pan prezydent Duda, zawetował, jest absolutnie jasne. Dlatego też te wybory są tak ważne. Cała sekwencja tych wyborów, nie tylko te pierwsze wybory 15 października.
A jakie jest pańskie stanowisko wobec tego, co zrobił marszałek Hołownia, to znaczy przeciągnięcie dyskusji o aborcji aż do 11 kwietnia?
Ja otwarcie mówiłem, że to błąd. Uważam, że pan marszałek popełnił błąd. Trzeba było głosować wszystkie te projekty w momencie, kiedy one były w lasce marszałkowskiej i byśmy uniknęli całej tej burzy. Wtedy by było jasne, po pierwsze, rzeczywiście, kto jakby zagłosował, dlatego że ja wiem, że w trzeciej drodze też są zwolennicy takiego rozwiązania. Byłaby olbrzymia presja na pana prezydenta. Ja bym też liczył, że niektórzy politycy zmienią zdanie, no bo większość Polek i Polaków jest absolutnie za liberalizacją tych przepisów. Więc ja bym głosował, wtedy byśmy mieli jasną sytuację.
To marszałek Hołownia będzie pańskim głównym rywalem w starciu o Pałac Prezydencki?
Rozmawiałem z marszałkiem Hołownią, bo mam poparcie trzeciej drogi w Warszawie jeszcze zanim się zaczęły te problemy z opóźnianiem głosowania, jeżeli chodzi o projekty aborcyjne. I też on nie mówił jednoznacznie w 100%, tylko mówił: Rafał, ja się koncentruję na tym, co tu i teraz. Więc naprawdę poczekajmy. Dzisiaj nikt nie ogłosił kandydatów. Jak zadawane mi jest to pytanie na przykład ze strony lewicy czy prawicy, to ja ich się pytam. No a wiemy, kto z lewicy startuje, wiemy, kto z prawicy startuje. Na razie mamy tylko supozycje.
Zabawne jest to, że mam wrażenie, że wszyscy wiedzą, że panowie wystartujecie, tylko panowie się do tego nie chcecie otwarcie przyznać.
Naprawdę w tej chwili jest tyle roboty tutaj, że jakby... Ja powiedziałem, wszystkim to mówię. Ja mam od 20 roku życia wrzody, pewnie genetycznie, więc po co sobie jeszcze dodawać stresu, żeby było jeszcze gorzej?
To może pan w ogóle z prezydentury zrezygnuje?
Ja jestem prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Nie mam na razie takiego dylematu.
Tak utrzymuje Rafał Trzaskowski i też kandydat na prezydenta Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.